Z Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem, w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte. Stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Drodzy radiosłuchacze, bardzo ciekawa Ewangelia, która się pojawia właśnie w okresie Wielkiej Nocy, w tę niedzielę Bożego Miłosierdzia, tak, poprzez zmartwychwstanie Bóg po raz kolejny i do głębi okazuje nam swoje miłosierdzie. Kilka ciekawych stwierdzeń Ewangelisty Jana. Był to wieczór zmartwychwstania, kiedy Jezus przychodzi po raz pierwszy i pojawia się znowu w niedzielę, tego 8 dnia tygodnia, czyli niejako w naszą niedzielę. Zobaczmy, że niedziela wskazuje na zmartwychwstanie. To tutaj tworzy się Kościół. I były drzwi zamknięte z obawy przed Żydami, z obawy z lęku, przed lękiem, że można też źle skończyć. I mimo obwarowania Jezus przychodzi i zawsze, kiedy pojawia się po swoim zmartwychwstaniu, zwraca się do uczniów tymi słowami: pokój wam. Jezus zmartwychwstały nie przychodzi, by wyrzucać błędy, by wyrzucać grzechy, by skazywać, by jakoś człowieka dotykać i go jakoś jeszcze ranić. Nie, Jezus przychodzi, by obdarzyć samym sobą, swoim też pokojem, darem, który jest darem Jego miłosiernego, przebitego z miłości serca. I oczywiście, jak widzimy, światło dzisiejszych reflektorów tej Ewangelii jest skierowane na Tomasza. Bardzo ciekawy człowiek, o którym w kilku miejscach jest mowa w Ewangeliach. I możemy w wielkim skrócie powiedzieć, że Tomasz to nasz człowiek w gronie 12 apostołów. To człowiek XXI wieku. To ten, który nie tak łatwo daje się przekonać. Mówi: nie uwierzę, dopóki nie zbadam, nie dotknę, nie przeliczę też czegoś. To człowiek, który prawdopodobnie boi się również fałszywych wiadomości, fake newsów, dlatego mówi: nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. I Bogu niech będą dzięki za tego niedowiarka, który stawia Jezusowi dosyć mocne, twarde warunki, by uwierzyć. Jeżeli mojego palca, wiemy co, i jeżeli mojej dłoni nie włożę do jego boku, nie uwierzę. I zobaczmy, co czyni Jezus w tej dzisiejszej Ewangelii. Jezus się niejako poddaje albo daje się pokonać Tomaszowi. Miłosierdzie Jezusa, miłosierdzie Boga, które wychodzi naprzeciw niedowiarstwu drugiego człowieka, niedowiarstwu nawet swoich apostołów, i mówi: dotknij, bo moim zamiarem, moim pragnieniem jest, abyś nie był niedowiarkiem, ale abyś mi ufał i abyś mi zaufał. I idąc dalej tą dzisiejszą Ewangelią, widzimy, jakiego wstrząsu doświadcza Tomasz, bo on zdał sobie sprawę z tego, że coś stracił, bo Jezus mu powie za chwilę: Tomaszu, uwierzyłeś, bo mnie zobaczyłeś, dotknąłeś, zbadałeś, ale błogosławieni ci, którzy uwierzyli, mimo że mnie nie widzieli. Jakkolwiek widzimy również w postaci Tomasza, że nie jest człowiekiem zamkniętym w sobie. To nie jest ktoś, kto się obwarowuje, zamyka i powie: jeżeli nie będzie po mojej myśli, to w ogóle niczego nie zrobię. bo on ciągle szuka. On jest ciągle otwarty na interwencję też Pana Boga, na interwencję Jezusa, ale kiedy jej doświadcza, to zobaczmy, Tomasz pada w pokorze, myślę też takim dotknięciu, Bożym zranieniu na kolana i mówi: Pan mój i Bóg mój. Co ciekawe, to jest jedyny z apostołów, który mówi: mój Bóg. Wielu innych mówi: mój Pan. Wielu innych świadków zmartwychwstania mówi: to mój Pan. A on pada na kolana i mówi coś więcej: jeszcze mój Bóg. Czego nas może uczyć dzisiaj ten Tomasz? Albo do czego może nas bardziej zapraszać? Z jednej strony, aby być otwartym i szczerym przed Bogiem, żeby nie bać się swoich wątpliwości. Przecież Bóg zna moje serce i każdego z was. On wie, ile razy niedowierzamy, jak często niedowierzamy. Ale Tomasz również uczy nas pewnej pokory, ogromnej pokory, by w odpowiedzi na Boży znak, tak jak on, paść na kolana i powiedzieć: Panie, właśnie Jezu, jesteś moim Panem i jesteś moim Bogiem. Drodzy radiosłuchacze, życzę sobie i wam, abyśmy byli podobni do Tomasza nie tylko w tym pierwszym kroku niedowiarstwa, ale również w tym drugim, abyśmy też umieli powiedzieć: tak, jesteś moim Bogiem, Jezu, jesteś moim Panem i Zbawicielem.
Powiedział ksiądz, że Tomasz jest takim człowiekiem XXI wieku i pewnie wielu z nas można go odkryć, zobaczyć, że jest w nas obecny. Ale czy na pewno, patrząc na dzisiejsze społeczeństwo, uważa ksiądz, że w momencie, kiedy już dostrzeżemy tego Boga, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie uwierzyć tak jak Tomasz? Tomasz potrzebował dowodu. Czy dzisiejszy człowiek, nawet dostając pewne dowody, dowody, gdzie na drodze spotyka innych ludzi, różne znaki, czy on wtedy doświadcza, czy on wtedy dostrzega? Czy dzisiaj tak samo jak Tomasz jesteśmy w stanie uwierzyć?
To jest droga osobista. Wiara to jest droga, której nie da się przeżyć wspólnie. To jest coś wyjątkowego, co się dokonuje w głębi serca. I tak naprawdę, drodzy radiosłuchacze, każdy z nas musi sobie odpowiedzieć osobiście, czy jestem wierzący. Jak wpływa na mnie informacja o zmartwychwstaniu Jezusa? Bo może jestem tylko na spektaklu, który zwie się Wielkanoc. Tomasz dotknął, doświadczył, padł na kolana, jego życie się zmieniło. Wiemy, że oni wszyscy stracili głowy dla Jezusa, dosłownie, poza Janem. Natomiast nie wiem, czy, drodzy radiosłuchacze, czy wy już macie to doświadczenie Jezusa, osobiste doświadczenie zmartwychwstałego Jezusa. Czy postawiliście Jemu twarde warunki, wymagania i odpowiedział wam Bóg na to? Tego się nie da zaprogramować, to trzeba też przeżyć. Kiedy czegoś doświadczam, Pan Bóg zabiera mi wszystkie podpory i wtedy mam dwie możliwości, 0-1. Albo idę w przepaść wiary i idę do przodu, albo jeszcze się zapieram i mówię: nie, to za mało, to za słabo, przegrywam, wycofuję się.
Na czym więc może polegać ten cud wiary?
Wiara zakłada zaufanie, rzucenie się w przepaść, ale wiedząc, że tam w tej przepaści ciemności są ręce miłosiernego Boga i nie pozwoli, aby cokolwiek złego mi się wydarzyło. Właśnie pielgrzymka wiary polega właśnie na tym, że im bardziej Boga, im bardziej miłosierdzia Boga, tym mniej samego siebie, tym mniej swoich zabezpieczeń, tym mniej swoich podpórek. I to jest coś strasznego. Mistycy nazywają to doświadczeniem nocy wiary, kiedy Bóg zabiera nam wszystko, a nawet swoje odczucie, poczucie bliskości, by tylko był On. O tym można czytać, ten temat można studiować, ale to jeszcze nie to. To trzeba tego doświadczyć i prosić Pana: pozwól mi tego doświadczyć. I kiedy będziemy wiedzieli, kiedy będziemy przeżywać to doświadczenie, to będziemy wiedzieli, że to jest to. Wszystko tracę. Wszystko. I zostaje ból serca, ale w tym bólu serca i rozrywaniu serca jest coś wyjątkowego. To Boży pokój, którego świat dać nie może.
Powiedział ksiądz, że to taki wybór zero-jedynkowy, ale to doświadczenie Boga wymaga czasu i duchowego wysiłku?
Czasami przychodzi jak przysłowiowy grom z jasnego nieba. Paweł, który prześladował chrześcijan, niby wierzący, a doświadczył czegoś pod Damaszkiem, kogoś doświadczył pod Damaszkiem, jego życie się zmieniło o 180 stopni. Zawsze, kiedy odprawiam mszę świętą i patrzę na ludzi, którzy przyjmują Pana, to pytam siebie w sercu, na ile oni i na ile ja jestem jeszcze zwyczajnym zjadaczem Komunii Świętej, a na ile jestem już człowiekiem wierzącym, gdzie mogę naprawdę mówić: bądź wola Twoja, mój Bóg i mój Pan.
Czy w tym wszystkim istotną rolę, kluczową, odgrywa osobista modlitwa?
Tak, modlitwa jest przecież moją relacją do mojego Boga i Pana. To na modlitwie wzrasta moja też wiara. Zresztą zakończenie dzisiejszej Ewangelii jest również przepiękne. Święty Jan Ewangelista mówi, wiele innych znaków zapisano w tej księdze, a zapisano je po to, abyście wierzyli. Do zmartwychwstałego Jezusa można iść albo drogą dedukcji, albo rozumowania takiego, czyli według schematu zrozumieć, aby uwierzyć, ale Ewangelia podaje nam coś innego. Uwierz, abyś zrozumiał bardziej, abyś zrozumiał i widział bardziej niż widzą i rozumieją twoje oczy fizyczne, twój ograniczony umysł. Wiara jest wymagająca. Drodzy radiosłuchacze, jeżeli ktoś wam mówi i mi, że chrześcijaństwo jest proste i łatwe, to nas okłamuje. Jest strasznie wymagające, bo to się idzie nad przepaścią życia, ufając, że cudowne ręce podtrzymują i które prowadzą do życia.
Chrystus mówi też w tym fragmencie, ja was posyłam. Czy to są słowa do każdego z nas, czy konkretnie do apostołów, czy do osób, które odkrywają w sobie powołanie do kapłaństwa?
Oczywiście, patrząc tylko w tekst dzisiejszej Ewangelii, to te słowa dotyczą apostołów po zesłaniu Ducha Świętego, ale przecież my jako ochrzczeni w imię Trójcy przy Najświętszym otrzymaliśmy już dar Ducha Świętego w chrzcie, następnie w sakramencie bierzmowania i musimy patrzeć również kompleksowo na Ewangelię, które kończą się posłaniem, idźcie i głoście w moje imię, idźcie i głoście, że jestem Bogiem żywym i zmartwychwstałym. Pamiętajmy, że my już jesteśmy po wieczerniku, po zesłaniu Ducha Świętego, kiedy Jezus powiedział, wyjdźcie i głoście, wyjdźcie, traćcie swoje życie z powodu Ewangelii mnie. Kto je straci, ten nie tak naprawdę odzyska, dostanie stokroć też więcej, odziedziczy Królestwo Niebieskie. To jest polecenie do wszystkich.
Jezus przychodzi, dotyka naszego lęku i niewiary też w tym fragmencie. Jakie lęki odbierają nam dziś radość życia?
Nie mogę mówić tylko o swoich lękach, ponieważ każdy ma też swoje. Ja Panu Bogu dziękuję za ostatnie miesiące życia i mogę jasno powiedzieć, że to są miesiące bardzo też trudne, kiedy właśnie doświadczam tego, że są zabierane mi podpórki mojej też wiary jakiekolwiek i czasami czuję się, jakbym chodził we mgle i takim ciężkim mroku. Jakie lęki? Lęki o swoje życie, lęki właśnie, ja jestem generalnie człowiekiem rozumnym albo lubiącym kontrolować wszystko rozumem, więc mój rozum też już tutaj pada i już ma za mało też danych. Więc wewnątrz wyświetla mi się error logiczny, a mimo wszystko jest coś takiego, co pociąga dalej, pcha dalej. Lęk o to, co będzie jutro, czyli doświadczam na przykład niewiary, że ufasz mi, to nic złego ci się nie stanie. Mi czy sobie? Na czym jeszcze się podpierasz? Lęk, by naprawdę wszystko stracić, to jest też paradoks wiary. Przecież w Chrzcie Świętym zostaliśmy zanurzeni w chrzest i zmartwychwstanie nie należymy do siebie. Następnie był sakrament bierzmowania, w moim przypadku sakrament również kapłaństwa, śluby wieczyste, zakonne, gdzie mówię, Boże, ofiaruję się całkowicie Tobie, a nagle doświadczam, z jakim trudem i lękiem przychodzi mi wypowiadać słowa modlitwy pańskiej, bądź wola Twoja, ale tak do końca, czy tak tylko na 85%, czyli lęki również o moją przyszłość. I myślę, że to nas mocno, mnie na pewno, być może większość z nas hamuje, by się całkowicie poddać, taki wypisać Bogu czek in blanco. To jest oczywiście ta próba kontroli albo kontrola, która również nas trzyma, fałszywa kontrola. Przecież doskonale wiemy, że Bóg jest nad tym wszystkim. Ja siebie łudzę, może siebie łudzimy, że próbujemy coś jeszcze kontrolować. A tam, gdzie jeszcze w życiu duchowym nie oddajemy czegoś Bogu, tam oczywiście wchodzi lęk, tam wchodzi również zły duch ze swoimi podpowiedziami, który próbuje nam zamazać obraz miłosiernego Boga.
No to w tym fragmencie również płynnie przechodzimy do tematu wykładu w Akademii Miłości dla Singla. W jego miłości nasze uzdrowienie to temat tego wykładu, który wygłasza ksiądz. I między innymi takie pytanie pojawia się w kontekście też tej Ewangelii, tego wykładu. Jak rozeznawać, co pochodzi od Boga, a co od złego, podejmując życiowe decyzje?
Oczywiście musimy znać dobrze objawienie, naukę, którą Bóg nam pozostawił w Słowie Bożym. Słowo Boże, objawienie, tradycja, nauczanie Kościoła, doświadczenie mistyków to jest taki trwały, mocny punkt odniesienia. Mówię o tym bardzo celowo, ponieważ pojawia się ostatnio również na horyzoncie chrześcijaństwa, podróbka chrześcijaństwa, gdzie jest mowa, że to moje doświadczenie, moje osobiste jest najważniejszym tym takim czynnikiem weryfikującym doświadczenie. Doświadczenie właśnie swojego sumienia, odczucia, emocje. Nie, to nie tak. To, co ja mam, jako katolik, jako chrześcijanin katolik, to jest dobrze, z tym idę do sakramentu pojednania, idę do kierownika duchowego, czyli nie boję się uzewnętrznić swoich doświadczeń, poddać pod jeszcze zewnętrzną krytykę, zewnętrzny też osąd, ocenę. Z tym wszystkim staję na modlitwie, z tym wszystkim pytam się Pana, który odpowiada naprawdę przez Słowo, przez doświadczenie też Kościoła, przez doświadczenie innych, świętych też osób. To jest ten moment weryfikacji, dla mnie bezpieczny, ponieważ jeżeli się poddaję, pozwalam się oświetlić Bożemu Słowu, Bożej nauce, ściągam z siebie odpowiedzialność chodzenia we mgle, poddaję się komuś innemu, który mnie prowadzi.
Ale i tak zawsze na końcu jest ta decyzja, którą podejmuję ja tu i teraz i czasami narażony na to, że być może to, co słyszę, to wcale nie jest głos od Boga.
Ale właśnie cała dojrzałość polega na tym, że mając dane, sam podejmuję odpowiedzialność. Wiem, co się działo w życiu innych ludzi, jeżeli szli tą drogą, wybierali tę drogę, a na co się narażam, idąc jak gdyby obok albo w takim kierunku całkowicie innym. Ryzykuję, oczywiście ponoszę konsekwencje. Co mimo wszystko jest tym najważniejsze, że Bóg nigdy nie przestanie mnie kochać. A tak naprawdę, drodzy radiosłuchacze, wszyscy jesteśmy żebrakami miłości, wszyscy. I mamy z tym ogromny problem. I być może doświadczamy również wspólnie tego, że im bliżej nam się wydaje, jesteśmy miłości Pana Boga, tym doświadczamy, że tak słabo tej miłości ufamy, że tak słabo ją też przeżywamy, że tak słabo i tak mało czerpiemy z niej radość i poddajemy się tej miłości.
Jeden z księży powiedział kiedyś, że powołanie rodzi się w wolności, w pokoju. Jak w takim razie odbierać, co jest tą wolnością i pokojem? Jakie są zewnętrzne tego objawy?
Pokój serca. Tak, powołanie czy odkrywanie powołania rodzi się w wolności. Panie, z chęcią bym siebie widział jako, na przykład ktoś może powiedzieć, jako męża, jako ojca i to jest mój plan, ale jeżeli ty masz cokolwiek innego do mnie przygotowanego, biorę to. Jeżeli dasz mi znak, naprawdę mocny, albo kilka znaków, żebym nie miał wątpliwości, to biorę to. Ale pamiętajmy o tym, że Bóg wychodzi naprzeciw marzeń ludzkiego serca. Kim chcesz być najpierw? Bóg się też pyta, kim chcesz być? Mężem, ojcem, żoną, matką, kapłanem, siostrą zakonną. Ważne właśnie jest o to, żeby być wolnym w sercu. Jak Maria. O, Maria przecież wiemy też z apokryfów, że miała swój plan na życie, chciała inaczej służyć Panu Bogu, a tutaj przychodzi wysłannik niebieski, mój Mario. Tak, Bóg chce, żebyś mu służyła, ale jest zmiana planów. On ma dla ciebie coś innego. Oto ja, służebnica Pańska. Tu rodzi się doświadczenie pokoju, Bożego namaszczenia, właśnie tego czegoś, czego świat dać nie może. Wolności, która jest wolnością nie tyle wolność od przymusu, ale ile bardziej wolność do podjęcia innego wyboru.
Ksiądz dr Maciej Sarbinowski, salezjanin, był gościem audycji katolickiej. Dziękuję bardzo.
Pozostańcie z Panem Bogiem i błogosławionej niedzieli.
Bóg zapłać.